Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dziś Szymon Osowski z sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To zacznijmy od głośno przez Pana krytykowanego 5-procentowego progu wyborczego w wyborach do rad osiedli. Czy to oznacza, że te wybory były nieważne? Można je unieważnić, podważyć?
Wybory na dziś są ważne, dlatego żeby doszło do podważenia wyborów albo tak naprawdę zakwestionowania tego 5-procentowego progu wyborczego, bo o tym mówimy. Radni miasta zdecydowali, że w wyborach do osiedli u nas będzie 5-procentowy próg wyborczy. To żeby to zmienić, teraz trzeba było pójść do sądu. I ja już dostałem takie pytania, czy byłbym w stanie pomóc pójść do sądu. Ja jestem na to chętny. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chodzi o ten 5-procentowy próg wyborczy, to miasto zrobiło, powiedziałbym, taką ucieczkę od tego, że niektóre osiedla na przykład nie są aktywne, rady osiedla nie działają, czy zarządy osiedli nie działają. I zamiast poważnie podejść do tematu, na przykład zastanowić się, czy potrzebujemy rzeczywiście w mieście 37 osiedli, czy może potrzebujemy tylko osiedla tam, gdzie są aktywni mieszkańcy, to miasto przerzuciło taką jakby odpowiedzialność na mieszkańców, a nie wzięło poważnie tego problemu niskiej aktywności, bo on też wynika jeszcze z innego, z innej rzeczy, że miasto nie przeznacza wystarczających pieniędzy na funkcjonowanie osiedli, na ich zadania tak naprawdę. I mamy trochę tak, że nie dajemy pieniędzy na wykonywanie zadań przez osiedla. Mieszkańcy trochę się od tego odwracają, się im w ogóle nie dziwię. I miasto mówi, to teraz wam wprowadzimy 5-procentowy próg wyborczy. Natomiast ustawa o samorządzie gminy nie przewiduje czegoś takiego jak progi wyborcze w wyborach do osiedli. No bo jesteśmy trochę w takiej sytuacji, jakby miasto chciało zablokować aktywność mieszkańców, to wprowadzi 50-procentowe progi wyborcze. Znaczy tak nie można działać. Do takich rozwiązań musi być upoważnienie ustawowe. A tutaj jakby miasto poszło trochę na skróty. I moim zdaniem, po pierwsze wojewoda powinien zadziałać i ewentualnie sam zaskarżyć te przepisy, no bo one rzeczywiście blokują aktywność obywatelską. A drugą rzecz taką, no w tej chwili mam nadzieję, że się znajdą aktywni mieszkańcy, którzy startowali w wyborach, gdzie były te 5-procentowe progi wyborcze, pójdą do sądu, no i zobaczymy, co sąd na to powie.
Tym bardziej, że tak naprawdę przez to kilka dużych osiedli, nawet centrum, nie mają swoich rad osiedli teraz.
To nawet ja bym nie oceniał, które mają, a które nie, bo to oczywiście były takie liczby, ile tysięcy mieszkańców nie ma swoich reprezentantów w osiedlach. Natomiast no, to jest tak oczywiście jakaś historia zamierzchła. My jak prowadziliśmy takie działania, jako Szczecinianie decydują, dawno, dawno temu, to już wtedy proponowaliśmy w okolicy 2011 roku, że trzeba porozmawiać o osiedlach w Szczecinie. Że ta jakby ta struktura historyczna, którą mamy, ona chyba nie odpowiada temu, jak Szczecin się rozwinął. No bo rzeczywiście mamy rozwój na przykład na osiedlach, na obrzeżach Szczecina, które miały obszary, powiedział, jeszcze taki charakter wiejski, gdzie były pola. W tej chwili to są ogromne osiedla. I to jest pytanie, czy my po prostu tej tkanki osiedlowej nie powinniśmy przebudować. Ale to wymagałoby rzetelnej debaty i dyskusji nad tym, jaką mamy aktywność obywatelską, jak to wygląda, jak ona się rozkłada i całego przemodelowania. Najłatwiej powiedzieć, to my wam wprowadzimy progi. Jak nie będzie wystarczającej frekwencji, to nie będzie osiedli. No i w sumie jesteśmy w sytuacji, tak jak padło przed chwilą, że niektóre osiedla w ogóle nie mają swoich
ciał. To nie jest trochę też tak, że te rady osiedli w Szczecinie są zbyt polityczne, że to jest taki przedsionek do później Rady Miejskiej, czy później zostania posłem i tak dalej?
To jest duży kłopot w całej Polsce. To jest nie tylko w Szczecinie. Rzeczywiście osiedla są takim problemem w osiedlach jest to, że stają się łupem politycznym i takim przedbiegiem właśnie najpierw do rad miasta, później ewentualnie do dalszej aktywności politycznej. Ale wracając do tego, jeżeli my będziemy je tak traktowali, jak traktujemy, trochę jak w Szczecinie, że zostały ucięte pieniądze, czyli one nie będą miały realnie takich mocy sprawczych, nie będzie podmiotowości, no to będą takim łupem politycznym, bo łatwiej będzie politykom powiedzieć, a coś zrobiliśmy, bo na przykład będzie z większości w Radzie, czy jeżeli chodzi, nie mówię nawet w Szczecinie, ale u nas, powiedzmy, że jeżeli będą startowały osoby z rządzącej jakiejś tam partii, to one będą, to ich osiedle może być lepiej zaopiekowane przez miasto. I to jest jakby też kłopot. I ja jeszcze jedną rzecz powiem, co jest, jeżeli chodzi o prawo. Jeżeli nie w danym osiedlu nie została powołana rada, to następnym krokiem powinna być likwidacja tego osiedla. Dlatego, że nie może istnieć osiedle bez ciał. Znaczy, to jest w ogóle całe paradoksalne, że miasto teraz powinno powiedzieć B. Jeżeli nie zostały wyłonione ciała, trochę jakbyśmy mieli taką sytuację, że w gminie nie wyłoniliśmy rady miasta. U nas w mieście. No to jak nie ma Rady Miasta i nie ma prezydenta, no to w zasadzie nie ma sensu istnienia administracyjnego, bo osiedla są trochę częścią administracji. I teraz, moim zdaniem, miasto nie ma wyboru i radni powinni zlikwidować te osiedla. I to jest, byłoby odpowiedzialne. I tak już przekornie powiem, bo u nas większość w Radzie ma Koalicja Obywatelska. No jeżeli przez tyle lat Koalicja Obywatelska walczyła o praworządność i o przestrzeganie prawa, no to ja oczekuję od radnych przestrzegania prawa.
No to skoro już weszliśmy na wątek samorządu, do wyborów samorządowych jeszcze daleko, a już zaczynają się głosy. Arkadiusz Marchewka ogłosił, że jest gotowy stanąć w szranki, chociażby z Piotrem Krzystkiem, i tutaj wracamy do tematu dwukadencyjności. Ta dwukadencyjność zostanie zniesiona, tak jak chcą politycy, czy jednak Piotr Krzystek nie będzie już, zostawmy, czy będzie miał ochotę, ale nie będzie już mógł startować.
Ja, pewnie nie wszyscy jeszcze wie, znaczy może to zauważyli, ale Piotr Krzystek jest założycielem nowej partii politycznej i całkiem niedawno, 2-3 dni temu był konwent kolejny, Nowa Polska to się nazywa. I rzeczywiście są przymiarki związane z tym, że w 2018 roku została uchwalona dwukadencyjność na poziomie wójtów, burmistrzów, prezydentów, czyli u nas prezydent mógłby pełnić drugą kadencję, teraz ta druga kadencja trwa. I widzimy trochę, co się dzieje, bo po pierwsze te takie, powiedziałbym, medialne doniesienia, że wiceprezydent przepiera się, jest szykowany, czy się szykuje. Z drugiej strony już Koalicja Obywatelska tutaj nam też sygnalizuje w jakiś sposób. To jest też, to wszystko, co się dzieje w tej chwili, to trzeba też brać w kontekście tego, że PSL zgłosił ustawę o zniesieniu dwukadencyjności. Jutro będzie wysłuchanie publiczne w parlamencie, ale największe grupy polityczne, czyli Koalicja Obywatelska, PSL i część Trzeciej Drogi powiedziało, że będzie za zniesieniem dwukadencyjności. I to jest trochę pytanie takie, że my w ogóle, jak zostanie to uchwalone i prezydent nie zawetuje, to nie zobaczymy, jak ta dwukadencyjność by zafunkcjonowała. Czyli jakby teraz się kończy druga kadencja i powinno być wyczyszczenie samorządów. Ale, żeby nie było, czy ja jestem za, czy przeciw, ja nie jestem zbytnim zwolennikiem dwukadencyjności, bo to, wracając na nasze podwórko, już widzimy, co się dzieje w Szczecinie. Aktualnie rządząca, powiedziałbym, tam jakby w organie wykonawczym, czyli prezydent, szykuje swojego następcę na tego, żeby on wystartował. I to też było widać w innych miastach. Na przykład w Katowicach to się odbyło, że to było takie namaszczenie następcy. Tak samo było we Wrocławiu, bo już prezydent Sutryk był namaszczony. I chyba ta dwukadencyjność, jeżeli dobrze będą działały siły polityczne, nie jest remedium na zło, które się dzieje w samorządach.
A dzieje się zło, tak?
Dzieje się zło, jest dużo, znaczy są fajne samorządy, ale rzeczywiście nie mamy innych mechanizmów korygujących, na przykład takie, powiedziałbym, betonowanie samorządu. Czyli dalej nie mamy zakazu wydawania mediów przez samorządy, nie mamy wzmocnienia rad i radnych i trochę mamy tak, że wójtowie, burmistrzowie i prezydenci, a szczególnie to w dużych miastach widać, prezydenci są silni i bardzo trudno jest obalić rządzącego prezydenta, chyba że albo sam zrezygnuje, albo się coś takiego wydarzy, że naprawdę nie ma wyjścia.
A widzimy w Szczecinie, że jest jakiś zgrzyt na linii Koalicja Obywatelska, prezydent Krzystek. Tam prezydent Biskupski, zastępca prezydenta, niby ma pod sobą kulturę, ale nie bardzo może decydować w tych kwestiach.
Ja na kulturze się do końca nie znam, tak powiedział, odbiorcą jestem, ale no, jeżeli z tych doniesień medialnych, jeżeli rzeczywiście wiceprezydent nie decyduje o, powiedziałbym, o swoim pionie, no to się, tak jakby odwołał się trochę do rozsądku ludzkiego, no to po co tam jeszcze siedzi? Przepraszam, uproszczę to, bo też chodzi o odpowiedzialność. My wielokrotnie, brakuje nam w ostatnich latach, jeżeli chodzi o politykę, czy taką, powiedziałbym, miejską, czy o politykę ogólnokrajową, takiej zwykłej przyzwoitości. No skoro nie chcę tam być, nie odpowiadam za nic i się jeszcze na tym z tego denerwuję, to zamiast postawić i grać w otwarte karty, to trochę jesteśmy w takim, powiedziałbym, rozkroku. No, jakby nie rozumiem, po co jest wiceprezydent, który nie decyduje o swoim pionie.
Świt Szczecin, stadion dla Świtu Szczecin, to jest taki temat dla pana kij w mrowisko.
Trochę. Ja się boję, się wspomnieć po raz kolejny o tym. Znaczy ja od wielu lat, i to coś chciałbym wyraźnie powiedzieć, jestem przeciwnikiem dotowania sportu zawodowego. Od wielu lat to nie podoba mi się to, że wydaliśmy już ponad 400 milionów na Pogoń Szczecin. Jest to po prostu jeżeli weźmiemy stadion i to, ile pieniędzy dostała Pogoń, to jest po prostu niedopuszczalne. Znaczy to ja nie wiem, dlaczego my się... Wyobraźmy sobie 400 milionów, które można byłoby wydać na inne rzeczy, na sport powszechny. Bo nie chciałbym zabierać pieniędzy ze sportu. Ale mamy kłopot z orlikami, które są w Szczecinie zniszczone. My nie mamy dużych boisk, nie ma ogólnodostępnej infrastruktury. No niech jak ktoś chce iść pograć w cokolwiek z dzieckiem po południu czy w weekend, to jest jakiś koszmar. A my w tej chwili chcemy włożyć kolejne 40 czy 60 milionów, to się różnie szacuje, na końcu miasta w jeden stadion. Znaczy w jednym stadion. Ja rozumiem, że fajnie, że się sport, powiedziałbym, zawodowy rozwija, tylko dlaczego przez pieniądze publiczne? A też jednocześnie są inne rozwiązania na północy, które mogą być, bo rzeczywiście północ Szczecina jest takim obszarem, powiedziałbym, zapomnianym trochę. Mhm. Natomiast no, ja się nie zgadzam. Znaczy, wydawanie na sport zawodowy, a nie na sport powszechny, nie odnawianie orlików, nie zapewnianie, żeby były, można, kiedyś było, przecież byli opiekunowie na orlikach, można było w szkołach grać, tego nie ma. No to przeznaczmy te pieniądze. Znaczy, niech prywatny właściciel, bo to trzeba, warto powiedzieć, w kluby sportowe, niezależnie czy to będzie piłka nożna, koszykówka, czy jakieś inne, są prywatne podmioty. Jeżeli to trochę na takiej zasadzie, jak prowadzimy biznes, no to nikt nam nie wybuduje fabryki, żebyśmy sobie jej nie mogli budować. Rozumiem, że to jakby różne rzeczy związane ze sportem są ważne, ale no nie na takie pieniądze.
Wczoraj słodko-gorzki dzień, przecięcie wstęgi, otworzenie po wielu latach opóźnionej inwestycji kwartału 36, a w tle protest mieszkańców, bo w ramach kwartału 36 powstał parkingowiec na 260 miejsc. Miesięcznie ma kosztować 600 zł, 300 zł, 20 miejsc losowanych dla mieszkańców. To wszystko brzmi trochę jak bareja.
Jak bareja, ale w ogóle nasza polityka parkingowo, bym powiedział, komunikacyjna w Szczecinie jest jakby postawiona na głowie, bo rzeczywiście powinny być miejsca do parkowania dla osób, które przyjeżdżają. Przyjeżdżają. No, powiedzmy, że mamy jakieś już takie zalążki park and ride, ale no, nie ma całościowej polityki i w tym jakby, że brakuje nam różnych rozwiązań systemowych, postawiany jest parking, w którym po pierwsze mieszkańcy są, bo to pytanie, dla kogo to powinno być. Mhm. Ja uważam, że jeżeli to jest w strefie zamieszkania, no to żeby...
Ścisłe centrum.
I to ja, znaczy to jest mój pogląd. Jeżeli tam są mieszkańcy, to moim zdaniem oni powinni parkować w parkingu, żeby osoby, które przyjeżdżają do centrum, potrzebują coś załatwić, miały miejsca, możliwości do parkowania. Czyli powinna polityka być nastawiona na to, że auta tych osób, które mieszkają w obszarze tym, ściągamy pod ziemię, niech tam parkują, chowają auta, i to byłoby słuszne, a ci, którzy przyjeżdżają, niech mają miejsca parkingowe, żeby przyjechać, zostawić auto, nie szukać, bo przecież jak się wyjedzie w ten obszar w godzinach szczytu, to tam przecież trzeba zrobić kilka kółek, żeby zaparkować auto.
I z tego powodu mamy korki w mieście, tak naprawdę.
No i z tego mamy korki. Więc jak ktoś przyjeżdża, Szczecin jest przecież, trzeba pamiętać o tym, bo ktoś może powiedzieć, ale komunikacja publiczna. To jest dla mnie jasne, tylko że Szczecin jest obszarowo ogromnym miastem. To nie jest małe miasto, że jeżeli chodzi o powierzchnię, że my możemy tak swobodnie się przemieszczać. Czasami trzeba coś pojechać do załatwić w centrum. I ja muszę powiedzieć, że jestem tym pomysłem, jeszcze jeżeli chodzi o te pieniądze, jak się zniechęca mieszkańców. No bo przecież żaden mieszkaniec, który tam mieszka, nie zapłaci tyle pieniędzy miesięcznie za parkingowiec, kiedy może mieć strefę wykupioną.
Tak, SPP, roczna strefa na mojej ulicy i o ulicy wskazanej przeze mnie obok, 440 zł rocznie.
To ja odwrócę trochę. Idzie tu logika. Mhm. Nie ma jakby logiki w tym. No się, zamiast podchodzić do tego systemowo i zapewniać rotowanie strefy, miejsca dla ludzi, którzy przyjeżdżają, powodujemy system, zrobi się tak, że ten parking będzie pusty. Jeżeli będzie taka sytuacja, że nie zostanie to jakoś inaczej rozwiązane, to nikomu tam nie będzie zależało, żeby zaparkować. A też jak ja przyjadę do centrum, oczywiście wiadomo, teraz narzekam, można powiedzieć malkontent, no też będzie mi łatwiej zostawić w strefie niż ładować się do parkingu. Znaczy, jak przyjeżdżam coś załatwiam w centrum, to postawię auto w strefie, jak znajdę już to miejsce, a nie jeszcze tam będę jeździł, bo to trochę też widać, to jest prywatny ten parking pod kinem na rogu Bogusława i Krzywoustego.
Tak jest.
No i też przecież widać, że ludzie
pod
tam...
Pod kupcem.
Tak, że ludzie tam nie wjeżdżają, tylko ja tam kilka razy parkowałem, ale też ludzie szukają, zamiast wjeżdżać, to się gdzieś tam trzy kółka.
Widzi pan tutaj jakieś konflikty, że to TBS... Towarzystwo Budownictwa Społecznego zbudowało ten parkingowiec, a teraz zarządza tym inna miejska spółka, czyli Nieruchomości i Opłaty Lokalne?
Z tego, co mi wiadomo, TBS też jest spółką miejską, jakby zarządzaną. No, jakby sobie przekazały, to jest taki nasz wspólny majątek miejski. Ja bym, bardziej bym chciał, żeby nam ktoś powiedział, jaką mamy rzeczywiście politykę, jeżeli chodzi o różne rozwiązania komunikacyjne, żeby one były wdrażane. Bo jeszcze jedną rzecz powiem o takim parkingu. Budowanie takich parkingów w centrum, w ścisłym centrum, to jest pytanie, bo teraz jeżeli zaczęliby ludzie z tego korzystać i zacząłby się ruch wokół tego parkingu, tam jest pełno jednokierunkowych ulic. wezmę wdech, nie jestem specjalistą od komunikacji, ale po prostu uważam i to powtórzę, powinno być tak, że to powinny być miejsca dla tych, którzy tam mieszkają, żeby było bezpiecznie, przyjaźnie i żeby mogły tam mieszkać, żadne losowanie, no bo to jest po prostu, ile osób będzie przegranych. Mhm.
A to jest w ogóle zgodnie z prawem? Takie losowanie, wyznaczenie, że z 260, 20 miejsc dla mieszkańców, losujemy, jak ma wyglądać komisja losująca?
Nie odpowiem na to w tej chwili, ale ja bardzo chcę się mylić, jeżeli chodzi o różne rozwiązania prawne czy pomysły, które ma miasto, dlatego że już nieraz się okazało, że to nie było poprawnie, powiedziałbym, formalnie.
Miliony złotych Szczecin oddawał za niepomalowane linie i niewskazanie miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania.
Ale to jest w ogóle ciekawe pytanie, bo to też od razu powiem, że się zgłosili już do mnie mieszkańcy w tej sprawie i na pewno będę to analizował, czy jak to wygląda i jak to powinno być. Natomiast nawet, czy to jest zgodne, to jest trochę kropla w morzu potrzeb. Jeżeli damy 10 miejsc dla mieszkańców przy dużym jakby dużej liczbie tych mieszkańców, no to jest niepoważne też traktowanie. Dlaczego 10? No jakby... No, ciężko się to komentuje. Trochę wrócę do tego, co padło. No trochę jak Baraja by tego nie wymyślił.
I zaczęliśmy od radnych. Na radnych skończymy, ale zaczęliśmy od radnych osiedlowych, a teraz o radnych miejskich. Jak kilka miesięcy temu w rozmowie pod krawatem rozmawialiśmy, to mówił pan o tym, że według pana najlepszym rozwiązaniem byliby radni zawodowi. Tu chodziło o łączenie pracy radnego z pracą właśnie w miejskiej spółce.
To ja już bym chciał powiedzieć, że tego tematu nie porzuciliśmy jako sieć obywatelska Łożydok Polska. W styczniu odpalimy serwis, każdy musi gdzieś pracować. Zawdzięczamy to będzie ogólnopolski serwis, w którym będziemy mapowali wszystkich radnych pracujących w spółkach komunalnych czy w jednostkach organizacyjnych. A tytuł tego, każdy musi gdzieś pracować tej strony, trzeba podziękować prezydentowi Krzyskowi, bo to on powiedział, że każdy musi gdzieś pracować i nie widzi problemu. W związku z tym jego powiedzenie stanie się nazwą dla całego serwisu właśnie tego patologicznego takiego, gdzie radni po prostu pracują w spółkach komunalnych, jednostkach organizacji. Tak, uważam, że potrzebujemy reformy samorządowej, wzmocnienie mandatu radnego, czy zrobienia radnych zawodowych, ale na pewno wzmocnienia ich, no bo w tej chwili taka sytuacja, w której, i to jest bardzo w Polsce rozpowszechnione, że radni po prostu na publicznym pracują. Jest to niedopuszczalne. Natomiast znowu, to jest też ciekawe, jeżeli chodzi o Polskę, znowu wymaga to interwencji legislacyjnej, no bo po prostu pewnych rzeczy też nie wypada robić. No jeżeli się radny, który kontroluje swojego prezydenta, jak ten zawiaduje spółkami, ja pracuję w tej spółce, no to wiadomo, że nie będę kontrolował tego prezydenta, jak on jest moim pracodawcą. I te przypadki mamy w Szczecinie. I to też, no to jest po prostu niedopuszczalne. Natomiast jakkolwiek byśmy nie oceniali Wrocławia i tych różnych historii związanych z prezydentem Sutrykiem, to we Wrocławiu się to udało. Znaczy w tej chwili we Wrocławiu jest wstyd pracować radni w spółkach miejskich i to jest fajny przykład, że czasami po prostu taki dobry obyczaj w demokracji wystarczy, no ale to jest Wrocław, a nie Szczecin.
Czyli to na razie nie przepisy, a presja, opisywanie tych sytuacji ma wymóc na tych radnych, żeby po prostu zmienili pracę.
Tego bym nam wszystkim życzył, żeby dobrze wykonywali swój mandat i niech się na tym skupią i kontrolują prezydenta, jak on tymi spółkami kieruje.
Dziękuję pięknie. Szymon Osowski z sieci obywatelskiej Watchdog Polska był moim i państwa gościem w rozmowie pod krawatem.
Dziękuję.